Drogi czytelniku, rok 1941 rozpoczął najbardziej tragiczny okres w historii XX wieku. Druga wojna światowa stała się jeszcze bardziej okrutna i krwawa. Ludobójstwo osiągnęło przerażające rozmiary, a zniszczenia wojenne stawały się tak ogromne, że nie sposób było ogarnąć ich wyobraźnią. Hitler i Stalin, rywalizujący o możliwość stworzenia nowego porządku w Europie, pozbyli się wszelkich skrupułów i odrzucili pozory. Uznali, że zwycięstwo usprawiedliwi daninę krwi i zbrodnie. I tak się stało. Ten czas szaleństwa, jakie objęły rządy, naczelne dowództwa i żołnierze, jest już odległy. Wciąż jednak kryje tajemnice, bez zgłębienia których nie zrozumiemy tego, co stało się w Europie. Wydawałoby się najbardziej cywilizowanym kontynencie tamtego świata. Czy Hitler, wydając Wehrmachtowi rozkaz do ataku, wyprzedził Stalina o kilka lub kilkanaście dni? Czy Stalin załamał się na wieść o niemieckiej agresji i ukrył w willi pod Moskwą? Czy członkowie biura politycznego partii komunistycznej przybyli tam, aby go aresztować i postawić przed sądem, lecz z nieznanych powodów zamiaru tego nie zrealizowali? Jaki etap osiągnęły tajne rokowania radziecko-niemieckie w lipcu i wrześniu 1941 roku na temat zakończenia działań wojennych? Dlaczego prezydent Roosevelt i premier Churchill wspomagali Stalina, choć mieli świadomość, że ta pomoc obróci się przeciwko ich narodom? Historia tamtych lat pozostawiła bardzo wiele pytań, rozbudzających niezwykłe zainteresowanie. Bez znalezienia odpowiedzi na nie nie zrozumiemy wieku, który minął. Przez dziesiątki lat było to niemożliwe, gdyż odpowiedzi pozostawały w dokumentach uznanych za ściśle tajne. Jednak powoli z archiwów wydostają się akta rządów. Otwierają się pamiętniki głównych bohaterów tamtych wydarzeń, dając możliwość odtworzenia obrazu tego, co stało się w latach 1941-45. Był to przecież czas o kluczowym znaczeniu dla świata i szczególnie tragiczny dla Polski. Przesądził o historii naszego narodu na wiele dziesięcioleci, a jego skutki odczuwać będziemy jeszcze długo. Podjąłem próbę udzielenia odpowiedzi na pytania, jakie pozostawił tamten okres, świadom, że dane zawarte w dokumentach wciąż zamkniętych w archiwach rosyjskich i brytyjskich, gdy wreszcie zostaną ujawnione, mogą wnieść wiele nowego do tego opisu. Takie jest prawo historii. Czy jednak zostaną ujawnione? Nadzwyczajna jest determinacja i skuteczność, z jaką Stalin, stosując ludobójstwo, realizował swoje plany podziału Europy i podporządkowania Związkowi Radzieckiemu dużej części kontynentu. Przetrwał szok, jaki wywołała wiadomość o niemieckiej agresji, a także druzgocące klęski wojsk radzieckich. Opanował załamanie we władzach i w armii, a potem skłonił wojennych sojuszników, prezydenta Franklina Roosevelta i premiera Winstona Churchilla, aby zaakceptowali jego życzenia w sprawie podziału Europy i wojennych zdobyczy dokonanych w drodze agresji wbrew prawu międzynarodowemu. To Stalin był zwycięzcą tamtej wojny, a miliony ludzi poprowadził drogą do piekła. I przez tak wiele lat było to ściśle strzeżoną tajemnicą archiwów wielu państw. Bogusław Wołoszański. Część pierwsza. Czemu zawsze się spóźniamy? Najdłuższy dzień 1941 roku. Moskwa. Stalin wzywa generała Żukowa i marszałka Timoszenkę. Dyrektywa dla Armii Czerwonej. Nie dać się sprowokować. Berlin. Hitler dyktuje odezwę do żołnierzy i rozmawia ze Speerem. Londyn. Churchill wyjeżdża na weekend. Wieczór w Moskwie był upalny i duszny, jak cały sobotni dzień 21 czerwca 1941 roku. W gabinecie na pierwszym piętrze kremlowskiego gmachu nie czuło się upału, gdyż grube mury i zielonkawe pancerne szyby nie przepuszczały skwaru. Kiedy nadszedł wieczór, Stalin opuścił rolety w trzech wielkich oknach sięgających od podłogi do sufitu, choć niebo było jeszcze jasne, i zapalił lampę na biurku. Niecierpliwie oczekiwał na wiadomość od Wiaczesława Mołotowa, komisarza spraw zagranicznych, któremu kazał spotkać się z niemieckim ambasadorem Friedrichem von der Schulenburgiem pod byle pretekstem. Chciał, aby wierny Mołotow wybadał sytuację na granicy, która niepokoiła go od wielu tygodni. Wiaczesław Mołotow, żyjący w latach 1890-1986. Działacz rosyjskiego ruchu rewolucyjnego w 1921 roku został sekretarzem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii RKPB, a w 1926 członkiem Biura Politycznego WKPB. W tym okresie poparł Stalina w walce o władzę, co później zagwarantowało mu najwyższe stanowiska państwowe. W 1930 roku objął urząd przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych, premiera, i wiernie realizował stalinowską politykę kolektywizacji. A w latach 1937-38 wielkiej czystki w wojsku i w partii. W maju 1939 roku, pozostając premierem, zastąpił na stanowisku komisarza spraw zagranicznych ministra Maksyma Litwinowa, uważanego za polityka o sympatiach prozachodnich. W sierpniu 1939 roku podpisał układ o nieagresji z Niemcami, co umożliwiło Adolfowi Hitlerowi najazd na Polskę i rozpętanie II wojny światowej. 28 września 1939 roku podpisał układ o przyjaźni i granicy z Niemcami. W listopadzie 1940 roku przybył do Berlina, aby negocjować warunki przystąpienia Związku Radzieckiego do osi Berlin-Rzym-Tokio, ale przedstawił żądania, których Hitler nie mógł zaakceptować. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej w 1941 roku pierwszy wygłosił przemówienie radiowe informujące o rozpoczęciu wojny. Wobec konieczności zmiany radzieckiej polityki zagranicznej w lipcu 1941 podpisał układ o pomocy wzajemnej z Wielką Brytanią i następnie w październiku protokół o pomocy wojskowej Stanów Zjednoczonych – Lend-Lease. W październiku 1943 przewodniczył Moskiewskiej Konferencji Ministrów Zagranicznych, na której ustalono zasady konferencji Wielkiej Trójki w Teheranie. W latach 1943-1945 brał udział we wszystkich najważniejszych konferencjach. Był jednym z twórców tzw. Ładu Jaltańskiego, gruntującego hegemonię Związku Radzieckiego w Europie Wschodniej. Po wojnie popadł w niełaskę Stalina, na którego polecenie w 1949 roku aresztowano jego żonę, Polinę Żemczużynę, z pochodzenia Żydówkę. W tym samym roku Stalin odwołał go ze stanowiska ministra spraw zagranicznych. Po śmierci Stalina w 1953 roku wszedł w skład tzw. pierwszego triumviratu Beria Malenkow-Mołotow i ponownie objął stanowisko ministra spraw zagranicznych. W czerwcu 1957 roku na plenum Komitetu Centralnego KPZR podjął nieudaną próbę obalenia sekretarza generalnego, za co został usunięty z Komitetu Centralnego i wysłany w charakterze ambasadora do Mongolii. Później był szefem misji ZSRR przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu. W 1961 roku za złożenie krytycznego oświadczenia przed 22. zjazdem KPZR został usunięty z partii i przeniesiony na emeryturę. Komisarz, czyli Mołotow, wezwał ambasadora pod najbardziej oczywistym pretekstem, jakim było częste naruszanie radzieckiej przestrzeni powietrznej przez niemieckie samoloty. Jak się spodziewał, von der Schulenburg, który stawił się u niego w biurze o godzinie 21.30, niewiele miał do powiedzenia. Obiecał, że radziecki protest przekaże jak najszybciej do Berlina. Mołotow nie oczekiwał innej odpowiedzi, ani też na innej mu nie zależało. Powiedziano mi, że nie tylko przedsiębiorcy i handlowcy, ale także kobiety zatrudnione w ambasadzie i dzieci pracowników wyjeżdżają z naszego kraju, powiedział nagle Mołotow. Schulenburg wydał się zakłopotany tym pytaniem. Rozpoczęły się wakacje, odpowiedział niepewnie. Po prostu jadą na ten okres do domów. Poza tym nie wszystkie kobiety wyjechały. Był tak nieprzekonywający w tej odpowiedzi, że Mołotow postanowił nie drążyć tematu. Skwitował słowa Schulenburga wzruszeniem ramion. Rozmowa była skończona, a radziecki komisarz w dalszym ciągu nie wiedział, co sądzić o niemieckich zamiarach. Zachowanie ambasadora nie dawało powodu do niepokoju i taką ocenę przekazał Stalinowi. Czy jednak należało się spodziewać jakichkolwiek rewelacji po spotkaniu z niemieckim dyplomatą? Wiadomości nadchodzące z Berlina również nie pozwalały wyjaśnić sytuacji. Tam na posterunku trwali jedynie ambasador Władimir Dziekanozow i pierwszy sekretarz ambasady Walenty Bieryszkow. Poza nimi cały personel dyplomatyczny ambasady korzystał z uroków upalnego sobotniego dnia, wyruszając do berlińskich kąpielisk nad jeziorem Wannsee i nad drugim jeziorem Nikolassee. Nie można wykluczyć, że ambasador umyślnie rozpuścił swoich pracowników, aby nie podgrzewać atmosfery napięcia, której bardzo się obawiał. Wiedział, że arcywróg z czasów służby w NKWD, szef tej instytucji, Ławrenti Beria, nie przepuszcza żadnej okazji, aby skompromitować go w oczach Stalina. Gdy dwa dni wcześniej ambasador przekazał do Moskwy ostrzeżenie przed niemiecką agresją, Beria wykorzystał to natychmiast i posłał do Stalina pismo, w którym stwierdzał: ponownie nalegam na odwołanie i ukaranie ambasadora w Berlinie Dziekanozowa, który wciąż bombarduje mnie raportami, jakoby Hitler przygotowywał się do zaatakowania ZSRR. Raportował, że atak nastąpi jutro, ale ja i moi ludzie, Józefie Wisarjanowiczu, mamy dobrze wryte w pamięć waszą mądrą ocenę. Hitler nie zaatakuje nas w 1941 roku. Tymczasem Mołotow na polecenie Stalina żądał, aby ambasador jak najszybciej dotarł do niemieckiego ministra spraw zagranicznych Joachima von Ribbentropa. Joachim von Ribbentrop, 1893-1946, działacz nazistowskiej partii NSDAP, minister spraw zagranicznych Rzeszy, był z zawodu kupcem. Odegrał dużą rolę w zawarciu porozumienia między Adolfem Hitlerem a Franzem von Papenem, co ułatwiło nazistom utworzenie rządu. W 1934 roku został kierownikiem biura do spraw polityki zagranicznej partii nazistowskiej. W październiku 1936 wyjechał do Londynu jako ambasador Niemiec. W 1938 został ministrem spraw zagranicznych. Przez następne lata tworzył polityczne podstawy ekspansji Niemiec. Odegrał istotną rolę w doprowadzeniu do Anschlussu Austrii i rozbioru Czechosłowacji. Negocjował i zawierał sojusze wojskowe z Włochami, pakt stalowy, ze Związkiem Radzieckim, pakt Ribbentrop-Mołotow i radziecko-niemiecki układ graniczny, z Japonią, pakt trzech. W 1946 roku został przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze uznany za winnego zbrodni przeciwko pokojowi, skazany na karę śmierci i stracony 16 października. Ribbentrop przez całą sobotę był nieuchwytny. Nie dawało to jednak powodu do alarmu. Nie można było wykluczyć, że choć w jego sekretariacie odpowiadano, że pan minister ma ważną konferencję, to w istocie sybaryta Ribbentrop wolał wyjechać do swojej posiadłości w Alpach, niż pozostawać w rozgrzanym mieście. Gdy o 21.30 Dziekanozowowi udało się wreszcie dotrzeć do sekretarza stanu Ernsta von Weizsäckera pod pretekstem, którego Mołotow użył wobec Schulenburga, naruszania radzieckiej przestrzeni powietrznej, rozmowa nie wniosła nic nowego. Niemiec odrzucił protest, twierdząc, że radzieckie samoloty też wlatują nad terytorium Niemiec. Jego zachowanie było naturalne i nie dawało najmniejszych powodów do podejrzeń co do wrogich zamiarów rządu niemieckiego. Stalin przerzucił kartki z dyplomatycznymi raportami. Z tych źródeł nie nadchodziły żadne ostrzeżenia. Jedynie wojskowi naciskali. Generał Georgij Żukow, szef sztabu generalnego, dwukrotnie telefonował tego wieczora, żądając postawienia w stan gotowości nadgraniczne oddziały. Georgij Żukow, żyjący w latach 1896-1974, marszałek Związku Radzieckiego, najwybitniejszy radziecki strateg i dowódca, uczestnik I wojny światowej i wojny domowej od 1918 roku w Armii Czerwonej. Od 1 czerwca 1939 dowodził pierwszą grupą armijną na Dalekim Wschodzie, gdzie w sierpniu tego roku odniósł zwycięstwo w walkach z Japończykami nad rzeką Hawkengou. Mianowany w 1940 roku generałem armii, jednym z trzech pierwszych, objął dowodzenie Kijowskim Okręgiem Wojskowym. 14 stycznia 1941 został szefem sztabu generalnego. W lipcu tego roku powrócił do służby liniowej. Od 30 lipca tego roku dowodził wieloma frontami, a jednocześnie od 28 lipca 1942 roku był zastępcą naczelnego wodza. W lutym 1943 otrzymał stopień marszałka Związku Radzieckiego. Kierowany był na najtrudniejsze odcinki wojny. Obronił Leningrad, wygrał bitwę pod Moskwą, koordynował działania frontu w czasie bitwy stalingradzkiej i pod Kurskiem. Dowodził wojskami pierwszego frontu białoruskiego podczas operacji warszawskiej i berlińskiej. Kierował bezpośrednio zdobyciem stolicy Niemiec. 8 maja w imieniu Związku Radzieckiego przyjął bezwarunkową kapitulację Niemiec. Do marca 1946 był dowódcą radzieckich wojsk okupacyjnych w Niemczech. Później przez krótki okres dowodził radzieckimi wojskami lądowymi. W czerwcu 1946 Stalin zdecydował się zlikwidować go, obawiając się jego sławy wojennego bohatera. Próba oskarżenia o wyimaginowane przestępstwa nie powiodła się, gdyż inni najwyżsi oficerowie, obawiając się podobnego losu, stanęli w obronie Żukowa. W 1951 roku powrócił do łask, zapewne ze względu na zaostrzenie sytuacji międzynarodowej i wojnę w Korei, grożącą przeistoczeniem się w konflikt światowy, w którym Stalin potrzebowałby doświadczonych strategów. Od 1955 roku był ministrem obrony, w 1957 został usunięty przez Nikitę Chruszczowa. Generał Żukow powoływał się na zeznania niemieckich dezerterów, którzy twierdzili, że niemiecki atak nastąpi w niedzielę o świcie. Zwracał też uwagę, że dowódcy nadgranicznych oddziałów donoszą o bardzo wzmożonym ruchu niemieckich wojsk. Czy można było dłużej lekceważyć te sygnały? Stalin podniósł słuchawkę telefonu. — Połączcie z komisariatem obrony — powiedział cicho. Generał Żukow niecierpliwie oczekiwał wezwania na Kreml. On zdawał sobie sprawę, że alarmujące raporty, jakie otrzymywał od kilku dni, dowodzą niezbicie, iż niemieckie uderzenie nastąpi wkrótce. Dowódcy wojsk stacjonujących wzdłuż całej granicy raportowali od 18 czerwca, że Niemcy przegrupowują swoje oddziały. Słychać było silniki setek czołgów. Przejeżdżały długie konwoje ciężarówek. Nadzwyczajny ruch zaczął się na lotniskach. Radzieckie radiowe stacje nasłuchowe rejestrowały częstą wymianę zaszyfrowanych meldunków. Straż Graniczna NKWD donosiła o wzmożonej działalności grup sabotażowych. Co prawda schwytano jedynie 8 ukraińskich nacjonalistów, ale ustalono, że pochodzili z oddziału Nachtigale, utworzonego w 1941 roku przez Niemców, do którego rekrutowano członków organizacji OUN, czyli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, założonej w 1929 roku, a w lutym 1940 ostatecznie podzieliła się na dwie frakcje, Stiepana Bandery i Andry Mielnika. Z pierwszej rekrutowali się głównie bojownicy sabotażowych grup szkolonych przez Niemców od 1940 roku. 21 czerwca Żukow otrzymał protokoły przesłuchań kilku niemieckich dezerterów, którzy twierdzili, że artyleria niemiecka gotowa jest do otwarcia ognia, zaś czołgi wyjechały na pozycje wyjściowe z pełnymi zbiornikami benzyny i zapasem amunicji. Liczyła się już każda godzina. Nie mógł jednak nic zrobić bez aprobaty Stalina. W dalszym ciągu frontowe oddziały obowiązywała dyrektywa rozesłana przez sztab generalny w dniach 15 do 18 czerwca, zabraniająca koncentrowania oddziałów i otwierania ognia do niemieckich samolotów rozpoznawczych. W efekcie najważniejsze okręgi wojskowe, zamiast przygotowywać się do walki, realizowały rutynowy plan szkoleniowy. W zachodnim okręgu wojskowym 28 Korpus Piechoty odpowiedzialny za obronę rejonu Brześcia pojechał na poligon. Żołnierze z batalionów saperskich pracowali przy budowie umocnień, a jednostki obrony przeciwlotniczej prowadziły ćwiczenia na poligonie pod Mińskiem. Dowódca korpusu oceniał, że potrzebuje dzień lub nawet dwa dni, aby zebrać swoje oddziały. Niewielu dowódców świadomych zagrożenia postanowiło działać na własną odpowiedzialność. Na północy generał Frołow, dowódca 14. Armii z Leningradzkiego Okręgu Wojskowego, mimo braku zgody Komisariatu Obrony na przegrupowanie jego wojsk, wieczorem 21 czerwca rozkazał 52. Dywizji Piechoty zająć stanowiska w rejonie Murmańska, spodziewając się, że tam mogą zaatakować fińskie oddziały. Drzwi do gabinetu Żukowa otworzyły się szeroko i stanął w nich adiutant. Zazwyczaj czekał, aż generał pozwoli mu odezwać się, ale tym razem powiedział pospiesznie, aby podkreślić ważność meldunku. — Towarzysz Stalin wzywa was i towarzysza komisarza. Żukow odchylił głowę, jakby chciał naciągnąć zmęczone mięśnie karku i wsunął dwa palce za kołnierzyk, zmniejszając na chwilę ucisk koszuli. Sięgnął po teczkę, w której miał rozkaz postawienia w stan gotowości nadgranicznych oddziałów. — Samochód — rzucił, kierując się do sekretariatu. Zatrzymał się na chwilę, zastanawiając się, co jeszcze ma zabrać ze sobą, ale szybko zrezygnował z tego zamiaru. Domyślał się, jaki jest cel nagłego wezwania. Sytuacja na granicy, a tę znał doskonale. Nie potrzebował map ani raportów. Od wielu tygodni studiował meldunki napływające ze sztabów nadgranicznych jednostek z taką uwagą, że pamiętał każdy z nich. — Czeka już na was na dole — odpowiedział adiutant, otwierając drzwi na korytarz. — Towarzysz komisarz zaraz zejdzie. Na wielkich marmurowych schodach spotkał komisarza obrony, Siemiona Konstantynowicza Timoszenkę, zmierzającego pośpiesznym krokiem do wyjścia. Siemion Konstantynowicz Timoszenko 1895-1970 Niepiśmienny syn chłopa, uczestnik I wojny światowej w 20 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej, był dowódcą 6 Dywizji Kawalerii 1 Armii Konnej. W 22 roku ukończył Akademię Wojskową. We wrześniu 1939 jako dowódca frontu ukraińskiego ruszył na Polskę. W drugim etapie wojny radziecko-fińskiej dowodził wojskami radzieckimi. Od 8 maja 1940 roku awansowany do stopnia marszałka Związku Radzieckiego. Był ludowym komisarzem obrony ZSRR. W czerwcu 1941 po niemieckiej agresji stał się z racji stanowiska komisarza przewodniczącym stawki i tytularnym naczelnym wodzem wojsk radzieckich. Faktycznym był Stalin. Na początku lipca 1941 z rozkazu Stalina wyruszył na front jako dowódca frontu zachodniego i 5 armii rezerwowych. Dowodzone przez niego wojska nie mogły powstrzymać uderzeń 55 dywizji niemieckich. Od września 1941 objął dowodzenie kierunku południowo-zachodniego i wkrótce frontu południowo-zachodniego. W kwietniu 1942 w czasie ofensywy na kierunku Charkowa stracił 250 000 żołnierzy. 23 lipca Stalin odwołał go do Moskwy, zapewne aby ratować jego reputację. Od października 1942 dowodził frontem stalingradzkim i później frontem północno-zachodnim. Brak sukcesów jego wojsk przesądził o przeniesieniu go w charakterze przedstawiciela kwatery głównej naczelnego dowództwa do sztabów 2 i 4 frontu ukraińskiego. Po wojnie dowodził kolejno kilkoma okręgami wojskowymi. Na widok Żukowa Timoszenko powiedział: zameldowałem Stalinowi o ostatnich raportach Kirponosa. Mówił o Michaile Piotrowiczu Kirponosie, dowódcy kijowskiego okręgu wojskowego. Mają kilku niemieckich dezerterów, którzy utrzymują, że Niemcy uderzą tej nocy. Stalin kazał mnie, wam i jeszcze Walutinowi stawić się natychmiast u niego na posiedzeniu politbiura. Tuż przed drzwiami dogonił ich generał Mikołaj Watutin, zastępca szefa sztabu generalnego. Z ulicy Frunzego, gdzie mieścił się sztab generalny i Ludowy Komisariat Obrony, do Kremla było około pół godziny jazdy. Przez całą drogę nie zamienili ani słowa. Każdy zastanawiał się, czy na posiedzeniu, w którym mieli wziąć udział, zapadną jakiekolwiek decyzje. Gdyby tak się nie stało, oznaczałoby to katastrofę. Wmaszerowali do gabinetu Stalina o 22:00. Stanęli na baczność tuż po przekroczeniu drzwi. Wyglądali podobnie, krępi, o czerstwych, ogorzałych twarzach, z ogolonymi głowami. Czekali, aż Stalin pozwoli zaraportować, że niemieccy dezerterzy schwytani przez radzieckich pograniczników twierdzą, iż wojska niemieckie są na pozycjach wyjściowych i uderzą o świcie. Prawdopodobnie niemieccy generałowie posłali dezerterów, aby sprowokować konflikt, skomentował Stalin. Nie, towarzyszu Stalin, trzej oficerowie zaprzeczyli jednogłośnie. Sądzimy, że dezerter mówił prawdę, a Timoszenko dodał. Konieczne jest postawienie w stan pogotowia wojsk w nadgranicznych okręgach. Stalin spojrzał na niego spod oka. Nie odpowiedział nic. Nie dać się sprowokować ani Niemcom, ani swoim oficerom. Ta myśl zdawała się wyznaczać całą jego politykę w ostatnich dniach. O ile skłonny był uwierzyć, że Niemcy mogli rozpocząć wojnę w maju, to nieprawdopodobny wydawał mu się czerwcowy termin. Maj minął, gdyż Hitler zaangażował swoje wojska w walki na Bałkanach. Przeprowadził tam błyskotliwą i udaną kampanię. W ciągu miesiąca podbił Jugosławię i Grecję, a na dodatek odniósł zwycięstwo na Krecie. Ale stracił najlepszy okres do rozpoczęcia wojny ze Związkiem Radzieckim. Musiał zdać sobie sprawę, że jest już za późno, aby wysyłać swoje wojska na podbój ogromnego państwa i liczyć, że uda się dokonać tego przed zimą.